środku dnia.
Do Poznania powrócił kultowy neon ze słowikami. Naturalnie najlepiej podziwiać go wieczorem, ale moda na neony wraca w całym mieście. Czy dziś mogą stać się one takimi estetycznymi dodatkami, które upiększają miasto, czy też mają jeszcze inne funkcje? Pierwsze reklamy świetlne pojawiły się w Poznaniu na początku XX wieku. W latach 60. nastąpił tak zwany neonowy boom. Z czasem szklane konstrukcje wypełnione gazem stały się żywymi symbolami miasta oraz wniosły kolor do wtedy, trzeba przyznać, dosyć smutnej i biało-czarnej codzienności poznaniaków.
Mój ulubiony neon. Pewnie bym miał, tylko muszę się na tę chwilę zastanowić. Myślę, że moim ulubionym neonem może być neon, jaki jest widoczny na terenie Kina Muza, który informuje o tym, że jest tam Kino Muza. Myślę, że dobrze mi się kojarzy, ale tak poza tym jest bardzo estetyczny i ładny i pasuje do tego miejsca.
W tej chwili jakoś sobie nie mogę przypomnieć. Wiem, że w Poznaniu są słowiki i że to taki charakterystyczny chyba najbardziej, ale nie, swojego ulubionego chyba nie mam.
Mojego ulubionego już nie ma.
A jaki to był?
Wielkopolski Park Narodowy. Ostoją spokoju i swojego wypoczynku, takie konwaliki się świeciły na ulicy Głogowskiej, to było.
Nie mam takiego. Chyba nigdy nie trafiłem na taki neon, który zapadłby mi na tyle w pamięć, żebym go zapamiętał i żebym mógł go sobie tak przywołać teraz w tym momencie i powiedzieć, że jest moim ulubionym.
Poznańskie słowiki na Świętym Marcinie. Bo zawsze mi się kojarzy tak pozytywnie z naszym miastem, z muzyką, z tym, co zawsze było w tym mieście takie żywe. Myślę, że dlatego.
Neon poznańskich słowików wpisał się na stałe w krajobraz ulicy Święty Marcin. Do niedawna podziwiali go pracownicy zakładu szklarskiego, którzy reperowali potłuczone szklane rurki. Brak swojego symbolu odczuli członkowie chóru chłopięcego i męskiego Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki. Swoimi emocjami podzielił się z nami dyrygent chóru Maciej Wieloch.
Kiedy neon zgasł na dłuższy czas, było nam smutno, przykro, bo przez kilkadziesiąt lat przyzwyczailiśmy się, że zawsze idąc na próbę czy wracając z próby, spoglądaliśmy na kolorowe słowiki przeskakujące po pięciu liniach. Musieliśmy przyjąć wyjaśnienia o okolicznościach technicznych takiej decyzji, ale tym bardziej cieszymy się, że teraz znowu poznańskie słowiki zaświeciły. Już od kilku tygodni obserwowaliśmy prace remontowe, które trwały na dachu budynku Święty Marcin 81. Cieszymy się bardzo, że znowu słowiki świecą pełnym blaskiem nad miastem, bo przez 50 lat przyzwyczailiśmy się, pokochaliśmy te kolorowe ptaszki, które tam fruwają na dachu, a ten neon stał się też chyba trwałym elementem krajobrazu Poznania.
A w tej chwili ten neon jest na budynku Uniwersytetu Ekonomicznego. Jak mówi kanclerz uczelni Wojciech Zalewski, neon jest ważny także dla tej uczelni.
Nie wiem, czy blask neonu pomoże im śpiewająco zdawać sesję. Pewnie nie, jednak trzeba się uczyć i dobrze zdawać egzaminy. W związku z tym, jakiej wiedzy się nabyło, ale na pewno będzie im milej. Przed nami duże wyzwanie związane z tym budynkiem, bo sam neon jest piękny i znowu świeci, ale budynek wręcz krzyczy o natychmiastowy remont. Pośród takiej zabytkowej części tego miasta, bo mamy plac Mickiewicza, obok mamy zamek, obok mamy piękny budynek zabytkowy Poczty Polskiej po renowacji, mamy odświeżony nasz budynek główny przy Alei Niepodległości 10, a ten budynek na rogu ulicy Święty Marcin i Alei Niepodległości wygląda już z zewnątrz źle, a w środku jest też bardzo wymagający. Jak uda nam się szczęśliwie przeprowadzić tę inwestycję, to myślę, że wtedy dopiero ten neon będzie pięknie wyglądał, bo dzisiaj jest piękny kolorowy neon na takim średnio ładnym zabytku, który oczekuje na swój remont.
No ale zdecydowanie trzeba przyznać, że ten neon najlepiej wygląda wieczorem, kiedy budynku za dobrze nie widać, a za to świetnie widać neon. Powiem Państwu jeszcze, że nazwa pochodzi od greckiego słowa neos, co oznacza nowy. Neon otrzymuje się ze skroplonego powietrza poprzez destylację frakcyjną, czyli proces, który wykorzystuje różnice w temperaturach wrzenia poszczególnych składników powietrza. Dzięki temu następuje rozdział danej mieszaniny na frakcje o różnej lotności. Neon to gaz szlachetny, najmniej aktywny ze wszystkich pierwiastków, występuje w powietrzu, ale tylko w śladowych ilościach. Największe zastosowanie posiada w lampach neonowych, których nazwa pochodzi właśnie od zawartego w nich gazu. Świeci na czerwono, na pomarańczowo neon akurat. W naszym studiu Jakub Głaz, krytyk architektury Centrum Otwarte. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja myślę sobie, że akurat jesteśmy w podobnym wieku i też z dzieciństwa pamiętamy świat neonów, dlatego że Poznań w latach 80., jak wszystkie polskie miasta, był dosyć smutnym miastem. To były też takie trochę smutne czasy, mało inwestycji, wszystko było szare, trochę takie brudne. Tak jako dziecko to pamiętam oczywiście. Mogą się Państwo ze mną nie zgodzić, ale właśnie te neony doskonale pamiętam. To były takie miejsca, kiedy się jechało autobusem i człowiek czekał, aż będzie się jechało koło neonu, żeby sprawdzić, czy nadal na przykład na rondzie Kaponiera, na kinie świeci ten fajny taki, który się zmieniał z tą postacią taką. Dzisiaj neony już trochę inną funkcję spełniają, bo miasta wyglądają zdecydowanie lepiej. No i oprócz neonów jeszcze są LEDony, to się tak ponoć nazywa, czyli też takie reklamy świetne zrobione z LEDów. No i pytanie do naszego gościa, czy powrót neonów w tej swojej pierwotnej wersji, właśnie czyli z tym, te rurki z gazem, czy pana zdaniem to jest w dzisiejszych czasach takie ubarwienie miasta dodatkowe, czy to już jest niepotrzebne?
Tutaj należałoby, myślę, pomyśleć o tym wielotorowo. Z jednej strony neon jako neon, czyli urządzenie świetlne, które świeci dzięki gazowi zbudzanemu przez prąd i tak dalej, i tak dalej. Ale też neon jako forma upiększenia miasta, forma wprowadzenia pewnych elementów graficznych, informacyjnych i reklamowych w przestrzeń tego miasta. Czy to będą neony, czy ledony? Myślę, że to powinna być kwestia drugorzędna. Te ledony czasami nawet dość dobrze zaczęły już imitować neony, chociaż brakuje im i tej poświaty, która towarzyszyła temu światłu neonowemu, i tego charakteru tej rurki, która czasami była dość niesforna, może nie aż tak równa, co było jej urokiem. W związku z czym wydaje mi się, że czasami też neony w tej tradycyjnej postaci w mieście istnieć powinny, chociaż z tego co wiem, one są znacznie bardziej energochłonne niż te nowoczesne
źródła. Awaryjność jest większa.
Awaryjność jest znacznie większa, chociaż teraz mniejsza niż kiedyś, ze względu na to, że i wykonawstwo jest lepsze, i materiały lepsze. Te neony często psuły się już od lat 60., o czym Magdalena Mrugalska-Banaszak w swojej książce poświęconej neonom, towarzyszącej wystawie, która zresztą neonom była poświęcona w Muzeum Narodowym 10 lat temu, wspomina właśnie ze względu na złe surowce, czy też materiały, te neony się psuły, później się psuły dlatego, że je wyłączano, bo brakowało prądu i neon tego nie lubi, kiedy się go wyłącza na parę miesięcy, to później już nie funkcjonuje tak trzeba. Stąd też w latach 80., które wspólnie ja i ty pamiętamy jako dzieci, część tych neonów funkcjonowała bardzo kiepsko, bo w 80-81 roku w stanie wojennym większość z nich nie funkcjonowała, więc potem one wymagały naprawy. Często powodowało to też takie dość zabawne sytuacje, w których to brakowało jakieś litery i powstawał inny napis niż to pierwotnie zamierzone, chociażby osiedle Rusa, na którym też obaj mieszkaliśmy, które czy to w wyniku jakiegoś małego sabotażu, czy w przypadku zmieniało się w osiedle USA.
I to w stanie wojennym.
W stanie wojennym, dokładnie, więc też takie historie były. Ale wróćmy do tych neonów z lat 60., bo one były najciekawsze i tu się z Magdaleną Mrugalską-Banaszak zgadzam w pełnej rozciągłości. Były to naprawdę dobrze przemyślane i w dodatku spójnie, ponieważ to był program neonizacji miasta i nie było wielkiego przypadku w umieszczaniu tych neonów w przestrzeni miasta, tylko to było w jakiś sposób zaprogramowane, spójnie umieszczone w przestrzeni centrum, bardzo dobrze zaprojektowane elementy graficzne, które nadawały Poznaniowi charakter. Oczywiście, tak jak wspomnieliśmy już, przesłaniały wszystkie niedostatki, liszaje na ścianach, wyrwy w zabudowie, których wtedy jeszcze było dość sporo, ale jednocześnie też nadawały miastu nowoczesne sznyt. Pamiętajmy, że Poznań był miastem targowym, więc starał się pokazać z jak najlepszej strony, w każdym razie w czerwcu każdego roku, kiedy te targi trwały 2 tygodnie. I wtedy te neony wszystkie świeciły.
Tak, tak. Zwłaszcza na Świętym Marcinie, takiej reprezentacyjnej ulicy.
Tak, bo tym, którzy nie do końca może znają tę historię, Święty Marcin, ulica 27 grudnia, Ratajczaka, Kantaka, te wszystkie ulice były rozświetlone. Później także Głogowska jako ta ulica wjazdowa do miasta dla gości targowych od południa także była zneonizowana i wielu autorów tych neonów, których nazwiska szczęśliwie dzisiaj znamy, Stanisław Bruzdowicz, Mieczysław Skrobacki, Anna Przybył-Kopczyńska, Jerzy Muszyński, Zbigniew Kaja, bardzo dużo jego autorstwa, dobrych neonów, Jerzy Drygas, projektowali na zlecenie miasta dla sklepów, punktów usługowych, ale były też neony innego rodzaju.
Ja jestem ciekaw, czy państwo pamiętają te neony z lat 80. i wcześniej oczywiście, bo neony się pojawiły w latach 60. na polskich budynkach. 618-654-654. Panie Macieju, dzień dobry.
No dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Z Poznania to ja najbardziej pamiętam neon na Adrii, bo wysiadało się z dworca zachodniego i Adria była przed nami. I drugi neon jeszcze... Palmiarnia zaprasza. Palmiarnia Poznań chyba zaprasza. Natomiast tak nawiasem mówiąc o neonach jeszcze dorzucę. W mojej ocenie najciekawszy neon jest we Wrocławiu. Wysiadamy z dworca i gościu zdejmuje kapelusik. Dobry wieczór we Wrocławiu. Piękny na samej górze, na wprost wyjścia z dworca. A powiem panu jeszcze, że w Opolu to ulica od dworca do rynku, ulica Krakowska, to była cała w neonach i nawet na pocztówkach nocnych była ta ulica przedstawiana, oświetlona właśnie kolorowymi neonami. I na zakończenie powiem panu, ja pochodzę z Ostrowa, mieszkam w Ostrowie, na wyjściu z dworca jest zrobiony neon na muralu, jest komeda przedstawiony i ten neon literki po kolei się zapalają, komeda i pięciolinia. Także jest to jak najbardziej za neonami, popieram i podoba mi się to.
Panie Macieju.
No i zostaje w pamięci, jak słychać. No.
Bardzo dziękuję. Niezły wykład, taki można powiedzieć, o polskich miastach i neonach. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
No, dziękuję.
I witam panią Bogusię. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja w latach 70. i 80. dojeżdżałam do Poznania, najpierw do szkoły, potem do pracy. I po drodze mijałam tak jak tu pan wspomniał, neon na Adrii. Potem był Bałtyk, potem był Dom Studencki Akumulatory, potem był Hotel Merkury, czy nie wiem jak to się tam czyta.
No był wtedy Hotel Merkury po prostu.
Merkury, tak. I również była pod moim zakładem pracy, bo biuro projektowe, była kawiarnia Marago. Tam też był neon. Potem mi się kojarzy kawałeczek dalej, był Zoo poznańskie. Mm-hmm. Także to mi utkwiło w pamięci. Ja nie mam nic przeciwko, żeby to powstawało, bo mi się to podoba. I przynajmniej nie pamiętam tych szarych lat, tylko pamiętam te kolorowe neony, bo ja usiłuję zawsze zapamiętać to, co dobre i piękne. A tu szare wyrzucam z pamięci. Także byłoby miło, jakby trochę tam było więcej tych neonów.
Wtedy to bardzo kontrastowo wyglądało. Dzisiaj rzeczywiście, kiedy kamienica jest wyremontowana, to taki neon jest tylko takim kwiatkiem, który przyozdabia budynek, a nie jest ratunkiem dla naszej wyobraźni.
Ratunkiem nie może być. Nie. To jest dodatek do całości. Jak już chatka wyremontowana, domek czy kamienica wyremontowana, to możemy coś pięknego tam umieścić do góry. Prawda?
Pani Bogusiu, bardzo dziękuję. Jeszcze pan Piotr, w takim razie dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. No ja powiem tak, no zbytnio neonów, jako neonów tych prawdziwych, no to nie pamiętam ze względu na wiek. No w latach 90. to już gdzieś tam one wygaszały się niż raczej rozpalały. Natomiast jestem za tym, żeby powrócić do tego. Tym bardziej, że technologia wykonania tego jest znacznie lepsza. Często jest tak, że to też jest diodami LED zastąpione, więc jest to oszczędne i długotrwałe. Więc i przede wszystkim naprawdę świetnie wygląda. Jest mało awaryjne w przypadku chociażby diod LED, więc jak najbardziej trzeba wrócić do, myślę, że jeszcze większej koloryzacji tych miast, aby szczególnie właśnie w porze zimowej, bo ile latem no jest zielono i fajnie kolorowo tak naprawdę w całej Polsce, w każdym mieście, no to zimą w przypadku, kiedy no zmrok zapada tam około 15-16 godziny, no to jak najbardziej rzeczywiście by mogło to poprawić nastroje, i szczególnie listopad, grudzień, styczeń, więc jak najbardziej jestem za. Ale ja bym chciał jeszcze zauważyć taką jedną rzecz, której też już brakuje i to raczej już nigdy nie wróci, To były te świetlne znaki drogowe, które były u nas w Poznaniu. Bodajże chyba świetlówki były w środku włożone i to też taki element tego miasta był. No to nie wróci, bo znaki są pokryte fluorescencyjną taką folią i one już działają tak, jak powinny. Natomiast to też taki relikt warty przypomnienia.
Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Ja się tak tylko zastanawiam, na ile tego typu reklama, jeżeli tak możemy powiedzieć o neonach, no bo one zawsze coś reklamują najczęściej, wpisuje się w uchwałę krajobrazową w Poznaniu, dlatego że wiemy, że powinny zniknąć brzydkie reklamy, a na ile reklamy neonowe, takie zrobione ze smakiem, zastąpią właśnie to, czego nie chcemy mieć w mieście.
Tutaj myślę, że należałoby wrócić do całościowego programowania wyrazu plastycznego centrum, czym powinien zająć się Urząd Miasta. Oczywiście koordynacją, nie projektowaniem tych neonów. Pierwsze jaskółki się już pojawiły, to były konkursy na neony przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji ogłaszane w zeszłym roku. I w tym bardzo długo, przepraszam, lobował na rzecz neonów też Tomek Dworek, radny osiedlowy Rady Osiedla Stare Miasto. I to jest nam niezwykle potrzebne. Poza tym od dłuższego czasu myślę, że z jednej strony reklamy neonowe obsługujące poszczególne lokale czy też sklepy mogłyby w tej przestrzeni zaistnieć, oczywiście po akceptacji, oczywiście po jakichś uzgodnieniach, bo to powinno mieć jakąś określoną jakość estetyczną. Mhm. Ale marzy mi się
powrót... Ale uchwała krajobrazowa wyraźnie mówi, co może być.
Tak, ona wyraźnie mówi dokładnie, jakie są wymiary, rozmiary, proporcje i tak dalej, i tak dalej. Tam jest taki, moim zdaniem, błąd, o ile to się zachowało, że na przykład nie mogą wrócić neony w całości na dach wieżowców przy Świętym Marcinie, kiedyś one przez całą szerokość. I,
radio i telewizja na przykład.
Nie, to ja mówię o wieżowcach. Radio i telewizja to po drugiej stronie tak zwane telewizory. Aha. Budynek z końca lat 60. Ja mówię o tych wszystkich pięciu punktowcach przy Świętym Marcinie, których tam było Meramont, Merazet, Miasto Projekt i tak dalej. One przez całą długość elewacji na dachu biegły. Teraz już tak być nie może ze względu właśnie na te procentowe ograniczenia. Ale to są rzeczy, które być może jeszcze potem w toku zmian ustawy, uchwały krajobrazowej, która i tak musi być zmieniona, się dopracuje. Ja byłbym za tym, żeby co roku miastu albo co kilka lat przybywał nowy neon, taki jak te, które zniknęły i które państwo tutaj wspominali z rozrzewnieniem, czyli te ponadczasowe i które nie będą musiały zniknąć, kiedy działalność danego sklepu czy też usługi się skończy. Reklamujące bądź to zoo, bądź to kina jako takie, bądź to parki narodowe, czytelnictwo. I takie neony były, one były wspaniałe. Chociażby Biała Dama Zbigniewa Kai.
O właśnie.
Na elewacji reklamująca zamek w Kurniku. Przewspaniały neon z doskonałą animacją. Ta Biała Dama przybliżała. To było na ślepej ścianie kamienicy, która w tej chwili jest złączona z przejazdem bramnym hotelu Sheraton. Więc tej ściany już tutaj, de facto
tak,
nie, ma.
Ściany nie ma.
Tej
no,
ściany już nie ma. No i wspaniały neon, którego nie mogę odżałować, który został tu już też wspomniany pobieżnie. Autorstwa to jest neon Mieczysława Skrobackiego i Antoniego Rzyskiego na budynku dawnego kina Bałtyk. Przewspaniały neon, bez ani jednego napisu. Animacja opowiadająca o przygodach rozmaitych bohaterów filmowych i też widza, który tam siedzi. Rozsuwała się kurtyna z takich żółtych, pionowych elementów. Potem się zasuwała. Wielokrotnie były próby, czy też chęć ze strony niektórych osób w Poznaniu, by ten neon przywrócić. On się miał pojawić w przestrzeni nowego Bałtyku. Myślano o innych lokalizacjach. Uważam, że to jako dziedzictwo naprawdę bardzo dobrej grafiki. Zresztą Antoni Rzyski też projektował słowiki. Należałoby w Poznaniu przywrócić.
Pani Beata i pan Piotr, dzień dobry.
Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
Najpierw pani Beata, dzień dobry.
Dobrze.
Dzień dobry.
Dobrze.
Więc ja bardzo tutaj wysłuchałam tego, co pan mówił na audycji i bardzo wspominam na kinach właśnie, kino Bałtyk, kino Apollo, ale nie tylko, bo Kociak miał bardzo fajny neon.
I ma znowu.
Tak, teraz też ma, ale to był inny tamten.
Nie, ten sam, odtworzony. Odtworzony jest dokładnie ten sam.
Tak, ale mówię, no po prostu to już jest odtworzony, chociaż niby taki sam, ale jednak tamten bardziej człowiekowi utknił w pamięci. Kolejnym takim fajnym neonem było kino Gwiazda. Bardzo ładny neon miało. I też jak za dzieciaka jeździłam do Poznania, bo tam do cioci różnego rodzaju, tak jak żeśmy wieczorami nieraz się szaro zrobiło jesienią, jeszcze miałam 5-6 lat, to ciocia zawsze mnie zaprowadzała też na Stare Miasto i tam przepiękne neony sklepów, kafejek i to zapadło w mojej pamięci. To były lata 70. To była końcówka lat 70. Ale te neony jeszcze gdzieś na zdjęciach, jak sięgam pamięcią tam z rodzicami, z ciocią, to właśnie są. I właśnie to tak naprawia mnie takim sentymentem, takim wspomnieniem do tamtych lat. Szkoda, że tych neonów niektórych już nie ma, bo one naprawdę były przepiękne.
Bardzo dziękujemy pani Beato. Pozdrawiam bardzo serdecznie za te wspomnienia.
Dziękuję również, pozdrawiam całą redakcję.
Dziękuję. I teraz pan Piotr.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja już ponad 30 lat nie mieszkam w Poznaniu, ale 30 lat mieszkałem na Grunwaldzie i pamiętam, rzeczywiście przy kinach były te neony, kino Olimpia, kino 14 tutaj na hali targowej, było też kino Bałtyk. I chciałem powiedzieć tak, że ktoś kiedyś zabawił się chyba, albo przeliczył te neony, jakie są, to Poznań wśród wszystkich miast w Polsce miał pierwsze miejsce. I nikt nie mówił o koszach prądu i tak dalej. Dzisiaj moglibyśmy LED-owe, naprawdę takie piękne postawić. To tam naprawdę no, niewielki koszyk pieniędzy, jednorazowe założenie, a oświetliło miasto i Poznań jako takie centrum no, oświetleniowe, można by powiedzieć. No, chciałbym, żeby Poznań do tego wrócił, choć już nie mieszkam ponad 30 lat w Poznaniu. Pozdrawiam wszystkich.
Bardzo dziękuję panie Piotrze, tym bardziej, że teraz można fotowoltaikę jeszcze do tego wykorzystać i w ciągu dnia może się to ładować, a w nocy może oddawać się światło pięknie. A propos okrąglaka, proszę państwa, bo jest taka książka z 2006 roku, Ortaliony, neony, syfony. I tutaj są właśnie zdjęcia tych wybranych oczywiście neonów. W godzinach wieczornych intensywnie oświetlony był tylko parter okrąglaka, a na pozostałych kondygnacjach panował nieprzenikniony mrok. Natomiast całą bryłę rozświetlały geometryczne neony. Efekt był niesamowity. Ja muszę powiedzieć, że mi się to zdecydowanie bardziej podoba niż świecące w nocy budynki i zaśmiecające trochę tym światłem przestrzeń miasta i też nieba, bo wiemy, że taki chaos świetlny powstaje też, że jest za dużo tego światła. I może właśnie powinniśmy trochę zacząć myśleć w takich kategoriach. Nie, może niekoniecznie neony, bo tutaj w przypadku neonu takie rurka długości 40 metrów, no to jest problem. No niech już by to były te z diody zrobione.
Na pewno tak jest, tylko że, tak jak mówię, o tym trzeba myśleć kompleksowo. Dla miasta w ogóle powinien powstać, jeszcze cały czas nie powstał. Szczęśliwie udało się zrealizować to na Starym Rynku. Masterplan oświetleniowy, który mówiłby nam, jaka barwa temperaturowa światła powinna być w określonych miejscach. Gdzie światło ciepłe, gdzie światło zimne, o jakim natężeniu, jak bardzo powinno rozświetlać przestrzeń. Bo często te poznańskie ulice, chociaż to się już zmienia w tej chwili, w dość przypadkowy niestety sposób, były lub są jeszcze prześwietlone. I to jest prawda. Zwłaszcza tymi lampami sodowymi, które szczęśliwie wymienia się teraz na LEDy. Lampy sodowe miały taką poświatę, która siała wysoko, no ciepło, no taki pomarańcz, sztuczny pomarańcz taki, który siał wysoko w niebo. Chmury pomarańczowe, taki dość nierealny charakter tego światła. Nieprzyjemny moim zdaniem. Więc jest szansa teraz za pomocą tych nowych technik oświetleniowych, żeby to wprowadzić. Ale niezwykle istotne jest, żeby to wszystko zaprojektować w całości. To znaczy stworzyć ramy, w których plastycy, graficy będą mogli się wykazać, gdzie to wszystko będzie sprawdzone, zbadane, jak bardzo to świeci, komu to przeszkadza, komu nie przeszkadza, bo w końcu nie można komuś świecić w okna. Te neony świeciły w okna solidnie czasami.
Tak, i mrugały, sprawa. Mrugały.
I mrugały jeszcze do tego, tak.
Ja myślę, że to jest też bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o temperaturę oświetlenia, dlatego, że rano powinniśmy być bardziej pod wpływem światła niebieskiego, w stronę niebieskiego, czyli tego zimnego, tej zimnej bieli, a potem w ciągu dnia to już powinno iść w kierunku takiego ciepłego oświetlenia, więc może tutaj oczywiście już trochę fantazjujemy sobie, że rzeczywiście w tym kierunku może też można by było to zrobić, żeby to oświetlenie było przystosowane do pory dnia. Pan Andrzej i pan Jerzy, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Kochani.
Panie Andrzeju, na początek.
Dobra. No jeszcze raz dzień dobry, ale upał. Więc jeżeli chodzi o te neony w Poznaniu, to najbardziej mi tak zapadło w pamięci no, ta centra na akumulatorach, No bo tak siłą rzeczy, to jak się szło na zajęcia, to miałem przed nosem praktycznie rzecz biorąc. No i ta Adria, nie, której już no, niestety nie ma. Ale zauważcie, że w tych czasach, kiedy te neony, że tak powiem, funkcjonowały, bo praktycznie całe, no, wszystkie miasta, cały Poznań był tymi neonami, że tak powiem, oświetlony, prawda? Tam Hotel Lech, potem tam po drugiej stronie, jeszcze i Alfa też była neonami tam jakoś obklejona. Ale wtedy człowiek jakoś na to tak uwagi nie zwracał. To było takie spowszedniałe, prawda? No, dopiero teraz jakoś się do tego wraca, kiedy one jak gdyby troszeczkę znikły. Takie mam wrażenie.
To jest coś w tym, no i do tego jeszcze trzeba dodać, że tak naprawdę neon zauważamy dopiero po zmierzchu, a latem jest to...
No ja rozumiem, że latem, ale wtedy, kiedy one funkcjonowały, bo praktycznie na każdym jakichś tam barach mlecznych, czy coś takiego, te neony były, prawda? I wtedy człowiek na to jakoś tak, no to była normalna rzecz, no jest neon, tam trochę mruga, gdzieś tam jakieś literki brakuje, trochę się człowiek pośmiał, bo tam jakieś dziwne wyrazy z tego powstawały, kombinacje literowe, ale się nie zwracało na to uwagi aż tak bardzo, bo to było normalne, prawda?
Tak jest, panie Andrzeju, do wszystkiego się przyzwyczajamy i dopiero jak się coś zmienia w otoczeniu, to nagle widzimy, o, coś tutaj nie ma literki.
No dokładnie.
Normalne.
No, w każdym razie dla mnie Poznań to są te centra, akumulatory i Adria, no i jeszcze nad hotelem Mercury.
Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. I pan
dziękuję,
Jerzy,
pozdrawiam,
dziękuję za cierpliwość. Witam serdecznie.
Witam państwa. Mnie się wydaje, że najpiękniejsze lata to były lata 70. Jeśli w czerwcu, tradycyjnie dwa tygodnie targów, to Poznań wyglądał niesamowicie. Te dodatkowo te neony, te dodatkowo te lampy porozwieszane nawet na tych bocznych ulicach, kantaka, nie kantaka, wszędzie girlandy lamp. No przepięknie to wszystko wyglądało. A na Świętym Marcinie tradycyjny duży neon. Halo?
Tak, tak, jesteśmy.
Cukierni kociak, olbrzymi kot taki, który przez słomkę pił koktajl.
Ten neon mamy znowu w Poznaniu.
No niesamowite, to były neony, niesamowite. No, super to wspominać, właśnie te czasy. No, dziękuję.
Dziękuję, panie Jerzy. Jeszcze pani Ania w takim razie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tutaj pan Jerzy przed chwilą mówił o tych girlandach lamp. Mi najbardziej to z tym okresem świątecznym się kojarzy, gdzie lampy były zawsze tymi światełkami takimi świątecznymi połączone. Ale mi najbardziej, wiadomo, te wszystkie neony, tak, ale to związane z centrum, ale takie, które najbliżej zawsze był koło mnie, to Telkom Teletra na tym wieżowcu.
Tak, przy
Bułgarskiej, na roku bułgarskim, marcelińskiej. Można było to z okien oglądać. Pamiętam, jak z kuzynem byliśmy mali, to siedzieliśmy w oknie i oglądaliśmy, no mówiliśmy, na to bajeczka. Kolory zmieniały, tak mrugało. Taki zwykły, najbliżej nas po prostu.
No tak, bo dobranocka trwała 7 minut po 19 i potem już koniec było, więc trzeba było szukać sobie innych atrakcji.
Ewentualnie z rzutnikiem wyświetlać coś na ścianie.
Pani Aniu, bardzo dziękuję. I pan Marcin, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja może troszeczkę bym zmienił temacik, ale tylko delikatnie, bo jeśli mówimy o tych wszystkich pięknych neonach, o których tam wszyscy wcześniej wspomnieli, to ja codziennie jadąc do pracy, ja myślę, że pan redaktor też, bo to bardzo blisko was, widzi taki mural starego zoo. Wie pan, o którym mówię.
Ja bym chciał
jakby tutaj zobligować redakcję i ludzi, którzy mogą coś zrobić, czy jakiś budżet obywatelski, żeby to zostało odnowione.
Ja nie wiem, czy to był kiedyś
oświetlone.
Neon. To był neon.
Właśnie
mural i neon jednocześnie.
Dokładnie, o tym mówię, że trzeba by się dogadać z właścicielem kamienicy, trzeba coś zrobić, bo to jest tak piękna sprawa, którą ja pamiętam właśnie, dlatego też zadzwoniłem. I myślę, że warta inicjatywa Zachodu i myślę, że Radio Poznań, Merkury, byłoby fajnie, jakby objęło tam taką inicjatywę patronatem, może by coś dało z tym razem zrobić, bo naprawdę fajna rzecz. I I tam te pozostałości to są jakby oryginalne pozostałości, prawda?
Tak, ja myślę, że w Poznaniu jest wiele takich ścian, które są smutne. Tak. I prosi się, żeby coś tam powstało, prawda? Takiego, co może być uzupełnieniem.
To po pierwsze,
tak powiem.
Pamiętam, że były jakieś próby restytucji tego neonu kilka lat temu, ale chyba właśnie rozbiło się to wszystko, ale nie jestem tego pewien. O sprawy własnościowe związane z właścicielem kamienicy.
Czyli jednak właściciel
coś takiego
mają
było,
tutaj...
ale to by trzeba było sprawdzić. Niemniej wydaje mi się, że niektóre neony, nawet jeśli nie mogą zaistnieć w tym miejscu, w którym były wcześniej, warto byłoby odtworzyć tak czy inaczej w innym miejscu. Na przykład jest taki neon, który kiedyś był też przy ulicy Głogowskiej, Głogowska Hetmańska, Strzeszynek Wypoczynek,
prawda,
który w zmniejszonej formie jest teraz na Strzeszynku obecny od kilku lat. Wykonany zresztą w tej samej pracowni reklama Piotra Hańcego, który teraz te neony cały czas robi. W związku z czym myślę, że kwestia lokalizacji to jest rzecz wtórna, ale wykorzystanie tych bardzo dobrych projektów, a to naprawdę były dobre, zwłaszcza te z lat 60., lekką ręką kreślone projekty przez bardzo dobrych grafików, w bardzo dobrym dla grafiki i sztuki okresie neony, mogłyby do Poznania w takiej czy innej formie lub skali wrócić.
618-65-4-65-4. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, kłania się pokolenie lat 60. Pamiętam neon, który następująco brzmiał. Gościu, weź, zamieszkaj.
I to klucze.
To były klucze wpisane w herb miasta Poznania. Tylko nie pamiętam, gdzie to wisiało.
Ten neon bardzo szybko zniknął, a znajdował się na terenie tak zwanego osiedla USO, czyli przy ulicy Generała Maszka i w okolicach. Ale ten neon akurat był bardzo kontrowersyjny, tak pisze Magdalena Mrugalska-Banaszek, ze względu na to, że...
Drażnił,
ponieważ chodziło o hotel. W ogóle o hotele, że gościu weź klucze, zamieszkaj, tylko że czynniki partyjne i decydenci zaczęli protestować, bo jak to zamieszkaj, no w hotelu się nie mieszka.
Tak,
a ci, którzy czekali na mieszkanie...
Tak,
a ci, którzy mieli z kolei długi czas oczekiwania na mieszkanie, raczej byli tym neonem rozdrażnieni. Zresztą takich neonów, które krótko były i znikały ze względu właśnie na to, że ich wydźwięk może nie do końca pasował do sytuacji, było więcej, łącznie z takim, który bardzo szybko zniknął, kiedy zapadła się kopalnia soli w Wapnie. Bo było Kłodawa i Wapno solnicą Wielkopolski, coś takiego mniej więcej. No i bardzo szybko zostało zlikwidowane po tej katastrofie, kiedy zarówno i kopalnia, i część miejscowości Wapno przestały w 77 roku istnieć.
Tak.
Bardzo dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie. Proszę Państwa, obecnie nie tylko neony, ale także ledony, jak już mówiliśmy, są jedną z najczęściej stosowanych form reklam zewnętrznych. Oto jakie znaczenie w przestrzeni miejskiej pełnią właśnie tego typu obiekty, spytaliśmy poznaniaków.
Myślę, że taką informacyjną, myślę, że zwracają po prostu uwagę przechodniów i są też takim elementem, to bardziej zachęcającym po prostu do wejścia, tak mi się wydaje. Takie atrakcyjne dla oka są, tak mi się wydaje. Sporo osób jest po prostu wzrokowcami. Myślę, że po prostu to ich bardzo zachęca do wejścia do jakiegoś lokalu i tak dalej.
Moim zdaniem neony obecnie mogą pełnić funkcję zarówno informacyjną, jak i taką stricte artystyczną, ponieważ zawierają one w sobie coś oryginalnego. Jeżeli mówimy o oryginalnych neonach, to w tym momencie mówimy tutaj o rurkach, które są wypełnione, z tego co pamiętam, pierwiastkiem chemicznym, co jakby samo w sobie powoduje, że są one na swój sposób unikatowe, ponieważ nie są to stricte LEDy, tylko sam to, że jest to dużo więcej czasu włożonego przez człowieka, żeby ukazać coś w dużo bardziej niepopularny już obecnie sposób.
Reklamowo zdecydowanie. Reklama miasta. Miasta, sklepów. No się teraz nie jest tego niestety, ale się składa, że te, które były, to pamiętamy do dziś, od wielu, wielu lat.
Jakby się tak zastanowić, to od starożytnych czasów zawsze potrzebowaliśmy jakiegoś znaku, a te neony są takim drogowskazem, który wskazuje nam jednak miejsce, do którego dążymy i jednocześnie skupia naszą uwagę, więc tak, neony są drogowskazem, według mnie. Bez takich neonów, bez takich zwracaczy uwagi, no nie trafimy w miejsca, do których te neony nawołują, tak? Do restauracji, do jakichś miejsc kultury.
A ja mam takie pytanie na sam koniec. Czy są jakieś granice? To znaczy, chodzi o to, żeby nie spowodować przesytu, żebyśmy jak Bangkok nie wyglądali. To znaczy...
Oczywiście, że granice istnieją. Dlatego ja cały czas mówię, do znudzenia już teraz, że to wymaga pewnej koordynacji, zaprojektowania, wymyślenia, w którym miejscu te neony powinny się znajdować, w którym mogą, a w którym bezwzględnie nie powinny. Ze względów konserwatorskich, ze względów estetycznych, ze względu właśnie na prześwietlenie miasta i tak dalej, i tak dalej. Tutaj bardzo cenna wypowiedź była jednego z pytanych. dotycząca tego waloru artystycznego, bo o ile neon jest reklamą i na pewno w tej chwili przyciąga uwagę i skłania ludzi do tego, żeby wchodzić do środka, to jest to reklama, tak jak powiedziałem wcześniej, no, dość krótkotrwała, ponieważ istnienie niektórych lokali gastronomicznych czy sklepów nie jest tak długie jak kiedyś. Ale te neony świadczące o tożsamości miasta, czy też regionu, które właśnie wtedy, w latach 60. i 70. realizowano, te, które zapraszały do parków narodowych, do Kurnika, do Muzeum Archeologicznego w Pałacu Górków i tak dalej, mogłyby w przestrzeni miasta staraniem właśnie władz miasta, jakichś sponsorów, czy też mecenasów pojawić się. Ja nie mówię, że tylko tamte, albo że w ogóle tamte. Tylko należałoby zaprojektować być może nowe, tak jak ten skromny neon z napisem Wolność, ale pomysłowy, na gmachu Arkadii, na Placu Wolności, doskonale współgrający z nazwą placu, jego charakterem i tym, co się czasami tam dzieje podczas rozmaitych manifestacji. Życzyłbym sobie też, żeby te neony często nawet być może niczego nie opowiadały, żeby one były pewnego rodzaju dowcipem, pewnego rodzaju elementem rozpraszającym, takim, który wprowadza element
przełamujący
codzienność, tak, standardową rzeczywistość. Czasami takie neony się pojawiają w różnych miastach. W Katowicach na przykład są 3 latarnie na rynku, na których są małpki, które sobie skaczą w odpowiednim rytmie. Sekwencja jest bardzo fajnie zaprogramowana. Niczego nie reklamują, ani zoo, ani sklepu z małpami, ani żywności dla małp. Po prostu są i tworzą bardzo sympatyczny nastrój tego miejsca, w którym akurat się znajdują.
A neon z koziołkami w Poznaniu jest?
W tej chwili na pewno nie jest.
Można by pomyśleć w sumie. Ale też chodzi o takie wydarzenia, które może byśmy chcieli upamiętnić. Przychodzi mi teraz na przykład Mistrzostwa Europy w piłce nożnej z 2012 roku. Oczywiście w dowcipny sposób, jakiś taki niedosłowny. Myślę, że też byłoby fajnie, żebyśmy mieli takie miejsca, które takie pozytywne, myślę jednak, bo na przykład koronawirusa może niekoniecznie
nie, bym chciał, to nawet nie chodzi o to. Ale chodzi o pewien dowcip, bo też dowcip w tym rysunku, w zaprogramowaniu sekwencji pojawiających się kolejno elementów. W latach 60. było dużo tego typu neonów. Taka duża palma na przykład przy Placu Wolności, na niej też jakieś małpki skakały, tak, i tak dalej, i tak dalej, więc tego rodzaju elementy, które też będą charakterystyczne dla Poznania, z którymi mieszkańcy, jako że będą miały charakter dość pogodny, będą w stanie się utożsamić, ale też w dłuższej perspektywie będą pewnym wyróżnikiem także dla turystów opowiadającym historię miasta.
Przecież przykład murali pokazuje, że ludzie przychodzą na Śródkę, żeby zobaczyć mural, który na zdjęciach przepięknie wypada i w rzeczywistości też nieźle tak wygląda. Jest. To w mediach społecznościowych jest swego czasu to był hit,
tak
na
jest.
Pewno.
Tym bardziej, że tak jak tutaj wspominał jeden ze słuchaczy, ale też działo się tak w Poznaniu, można połączyć mural właśnie jak w przypadku zoo, ale też kiedyś jeszcze były takie 2 murale promujące oszczędzanie w PKO przy Placu Wiosny Ludów, tak, połączyć z neonami, w związku z czym i w ciągu dnia, i w nocy takie elementy artystyczne, czy też promujące jakąś ideę lub miejsce, są dobrze widoczne i należałoby się nad tym pochylić, ale w profesjonalny sposób, bo z muralami niestety stało się tak, że po festiwalach na murale z początku lat 10. tego wieku, kiedy powstawały bardzo ciekawe realizacje wykonywane przez zaproszonych do Poznania artystów z Europy i ze świata, w tej chwili te murale nam coraz bardziej dziecinnieją i wyglądają coraz gorzej. To się w jakiś sposób być może podoba, ale rolą miasta jest także kształtowanie pewnego poziomu estetycznego.
No, żeby się za szybko nie zestarzały też.
Też nie chodzi o to, żeby się zestarzały, ale też chodzi o to, żeby nie były zbyt dziecinne. Też chodzi o to, żeby nie były przegadane. Żeby jednak nad tym panowała grupa ludzi, to też człowiek, który ma na tyle dużo wyczucia, a także wiedzy, by móc to wszystko koordynować i powiedzieć nie. To jest brzydkie.
To plastik,
to jest nieestetyczne.
Trochę, tak.
Pytanie, czy my mamy plastyka miejskiego, ponieważ dowiadujemy się czasami, że stanowisko koordynatora do spraw estetyki miasta istnieje. Innym bądź razem dowiadujemy się, że nie. Właściwie nie wiadomo, jaki jest zakres tego. Myślę, że jest to dobry temat nawet na program, ponieważ mam wrażenie, że ta funkcja, która została utworzona szczęśliwie 10 lat temu, już od paru lat w jakiś sposób nam zanikła, ponieważ Piotr Libicki jest wicedyrektorem ZDM-u, teraz zajmuje się sprawami estetyki także, ale czy jest plastykiem?
Ja zadzwonię do Piotra Libickiego po tej audycji w takim razie. Proszę Państwa, na sam koniec ciekawostka. Aby uzyskać odpowiedni kolor świecenia, należy dobrać właściwy gaz. Na przykład argon odpowiada za kolor zielony, neon za czerwony lub pomarańczowy, hel za żółty. Podczas przepływu prądu zachodzi zjawisko fluorescencji, polegające na tym, że atomy pobierają energię i oddają ją w postaci światła. A pary rtęci wydzielają światło ultrafioletowe, które trafia na warstwę proszku zwanego luminoforem, który pokrywa rurkę od wewnątrz, powodując świecenie światłem barwnym. Proste. Nic, tylko stawiać neony. Bardzo Państwu dziękuję. Naszym gościem był Jakub Głaz, krytyk architektury Centrum Otwarte. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu za wspaniałe historie z neonami. I zapraszam. Audycja w środku dnia jutro, także po 12:15. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.